Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A my już teraz połączyliśmy się z Witoldem Modzelewskim, profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Instytutu Studiów Podatkowych. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu.
Komu zależy na tym, by Polska i Węgry nie utrzymały funduszy europejskich?
Przepraszam, proszę powtórzyć, bo początek zdania nie jest.
Komu zależy na tym, by Polska i Węgry nie otrzymały funduszy europejskich?
Komu zależy? Zacznijmy od tezy o charakterze raczej politologicznym niż merytorycznym, odnoszącym się do problemów finansowych. Zaskoczę być może pana odpowiedzią. Problemy wydatków, akurat w tych strukturach, to mogę powiedzieć, że gdzieś wielokrotnie znalazłem potwierdzenie tej tezy. Bezpośrednio nie mają większego znaczenia. Takie duże struktury biurokratyczne nie kierują się interesami finansowymi. Po prostu nie ma takiego, to jest jedno z bardzo drugorzędnych, czasami trzeciorzędnych kryteriów, które są w ogóle brane pod uwagę. To nie tylko dotyczy to biurokracji publicznej, ale nawet takich bardzo dużych korporacji, gdzie już wiadomo, że pieniądze się wydaje albo pieniądze się zbiera, natomiast nikt nie broni interesu, nazwijmy to, finansowego danej instytucji. I na pewno nie chodzi o to, że trzeba nas zaoszczędzić. Myślę, że my jesteśmy, dlaczego ta teza jest, to mówiłem, o charakterze politologicznym, bo to jest zjawisko polityczne. Czyli nie jest to, nie kłócimy się o pieniądze, znaczy druga strona nie chce, znaczy nie broni swojego interesu finansowego, tylko prowadzony jest z nami pewien określony rodzaj sporu. Ja nawet swego czasu miałem okazję publicznie nazwać, że niektóre te działania nawet można uznać za akty wrogości wobec naszego kraju, bo na przykład mamy do czynienia z wrogą interpretacją prawa. Tak, tak, jest coś takiego jak wroga interpretacja prawa. Prawo można interpretować w sposób neutralny, można je w sposób przyjazny i można je interpretować w sposób wrogi. I te niektóre, przynajmniej niektóre poglądy prawne dotyczące treści prawa wspólnotowego, no bo archetyp prawny jest taki. Jest jakiś przepis prawa, w przypadku Polski przyjmuje się w stosunku do tego przepisu wrogą wobec Polski interpretację, a można byłoby tej interpretacji nie przyjąć. I stąd też te akty, również będące aktami wrogości prawnej, czyli wrogiej interpretacji prawa, bo z innych krajów przecież tego rodzaju interpretacja nie jest stosowana, nawet państw, które też były w konflikcie z Unią Europejską, natomiast nie stosowano wobec nich tego rodzaju poglądów, świadczy o tym, że prowadzony jest z nami taki spór o charakterze politycznym.
Jasne, panie profesorze, ale ten spór o charakterze politycznym przeniesie się na gospodarkę, bo jeśli przyjmujemy, tak, nie otrzymujemy przez jakiś czas pieniędzy z Unii Europejskiej, możemy wnosić, że polska gospodarka osłabnie, tylko no, polska gospodarka jest powiązana z gospodarką na przykład niemiecką. Jeśli osłabnie polska gospodarka, to uderzy to także w gospodarkę Niemiec, głównego partnera gospodarczego. Czy niemieccy politycy, czy politycy unijni w ogóle przywiązują do tego wagę, czy to, że mamy na przykład bardzo mocne relacje gospodarcze z Niemcami, to w ogóle nie robi na nich wrażenia? Czy będą lobbować na Komisję Europejską, żeby to zaprzestała?
Interesy ekonomiczne czy fiskalne nie mają tu większego znaczenia. To jest, no niestety, no użyję tego słowa rodem z takich narracji pani Marii Czubaszek swego czasu. Mamy do czynienia z organizacjami, które nie dbają o swoje interesy ekonomiczne czy finansowe. Zwłaszcza, że jeszcze jesteśmy na tym etapie sporu, który jeszcze nie ma żadnego znaczenia, w ogóle nawet obiektywnie ekonomicznego, bo przecież dopiero są wypłacane zaliczki, zaliczki są jeszcze niewydatkowane, czyli ciągle jesteśmy w sensie obiektywnym w prologach całej operacji. Ja myślę, że głównym problemem, znaczy genezą no, tego całego, nazwijmy tej całych tych aktów wrogości, oprócz tych, no tego całego, nazwijmy to, niekończącego się no bo nie chcą się tak zbytnio skończyć szybko, sporu wobec, jakby Polska staje, wymyślono problem Polski. Jest taki, kiedyś też wymyślano problem Polski, Polska jest problemem. Jest to skutecznie prosta odpowiedź, zawsze proste odpowiedzi są najczęstsze. Znaczy zaryzykujmy, a czas pokaże, kto ma rację. Przecież my jesteśmy największym państwem tej części Europy. Można powiedzieć, bez Polski Unia Europejska nie istnieje, ta nowa Europa w ogóle, w żadnej konfiguracji. Bez Polski jest tym zwornikiem, centrum tej części nowej Europy. I Polska, prowadząc politykę niezależną, czyli odeszliśmy od polityki uległości. W zasadzie to przez pierwsze kilkanaście lat to nasze członkostwo polegało na przyporządkowaniu się i w zasadzie nieposiadaniu własnego zdania, czyli żadnego własnej interpretacji. Po raz pierwszy od początku naszej, może nawet nie tylko obecności w Unii Europejskiej, ale w ogóle po tym trzydziestoleciu szukamy własnej interpretacji własnych interesów. Kiedyś nam mówiono, jakie my mamy interesy i mieliśmy się temu przyporządkować. Teraz szukamy własnej interpretacji interesów polskich, chcemy mieć własny pogląd w tej sprawie. No, wyszliśmy poza kanon, który nam przyznano, a siła państwa, siła geopolityczna państwa powoduje, że no, jesteśmy bardzo silnie przywoływani do porządku, no, w tym oczywiście w cudzysłowie to mówię, tak abyśmy nie skorzystali z własnej pozycji, która wbrew pozorom jest dużo silniejsza niż nam do
panie
tej
profesorze,
pory mówiono.
Panie profesorze, a jakie znaczenie dla polskiej gospodarki mają właśnie fundusze unijne pochodzące między innymi ze składek członkowskich? Ja tylko dodam, że Polska w tym roku ma zapłacić około 30 miliardów złotych takiej składki. Niemcy wpłacają około 30 miliardów euro, bo mają o wiele silniejszą gospodarkę, ale dodam tylko, że Polska zarabia na wspólnym rynku około 40 miliardów euro rocznie, a Niemcy 200 miliardów. Jakie znaczenie mają składki? Bo się mówi, że dzięki składkom Polska w ogóle została przez ostatnie 16 lat odbudowana. Czy to jest prawda?
To prawda. Składka polska jest relatywnie w stosunku do korzyści uzyskiwanych z korzyści uzyskiwanych na rynku Unii Europejskiej jest relatywnie wysoka. My jesteśmy tak zwanym formalnym płatnikiem netto, natomiast wiemy, że istotną część tych środków, które uzyskujemy z tego, no, które dają tą formalną nadwyżkę, znaczy bilansową nadwyżkę środków nad wydatkami, naszą składką, my w dużej części ją transferujemy, bo znaczy nie my transferujemy, ale ona jest transferowana ze względu na to, że te pieniądze są wydatkowane w Polsce, ale one są wydatkowane na rzecz podmiotów, które nie są podmiotami polskimi w tym znaczeniu. Nie tylko w sensie kapitałowym, ale w sensie czysto ekonomicznym.
Tak, znacząca część każdego euro wraca na przykład do Niemiec, tak? To jest chyba na 80 euro
centów. A zwłaszcza do Niemiec. I dlaczego to jest ważne? Bo my jesteśmy, my poddaliśmy pod dyskusję tak zwane problemy podstawowe, nasze interesy. Czyli pozwoliliśmy sobie w ciągu ostatnich lat podjąć debatę, czy nam się to opłaca. No oczywiście zostaliśmy zakrzyczeni, zresztą również niestety w kraju, że nam w ogóle tak nie wolno myśleć, że w ogóle jest sfera niedostępnych dla nas poglądów. My nie mamy prawa mieć na ten temat zdania. My wreszcie zaczynamy, to jest jak w każdej działalności o charakterze ekonomicznym, a już nie mówiąc w tak zwanej wielkiej polityce, trzeba po pierwsze mieć bilans zysków i strat. Ja sądzę, że opinia publiczna, niezależnie od tego, nikt nie chce wpływać na czyjekolwiek poglądy, ani tym bardziej manipulować poglądami. Opinia publiczna w Polsce powinna mieć najbardziej możliwie rzetelny obraz naszych wydatkowania środków unijnych w Polsce. Ile z tych środków rzeczywistości nas wzbogaca, a ile te środki, w jakiej części one wzbogacają.
No właśnie, ale takiej analizy nie ma, prawda? Do dzisiaj takiej analizy, takiej bardzo, bardzo dokładnej nie ma.
Przyczyngarskie są, natomiast do tej pory nic. To jest w ogóle temat tabu, panie doktorze, się wielokrotnie na ten temat wypowiadałem. Zawsze było tak, jest to jedna z nielicznych rozmów, gdzie my, jakby pozwolono mi, za to bardzo dziękuję, kontynuować temat, bo najczęściej jest szybko, bo no tak, tak, no ale to są problemy, które każdy traci. Nie, jest to takie, było bagatelizowane. Tu już chodzi o zbyt zasadnicze rzeczy. Gdyby nie było tych aktów wrogości, prawdopodobnie bylibyśmy niejako, no my nie tyle można powiedzieć zmuszeni, ale przynajmniej uwarunkowani, abyśmy tego rodzaju bilans zrobili.
Panie profesorze, a czy bez składek, znaczy czy bez dotacji unijnych byśmy sobie, tych pochodzących między innymi ze składek, byśmy sobie poradzili jako kraj?
Oczywiście, że sobie możemy poradzić. Tak, odpowiadając do pytania, nie mówię tego nie bez pewnego, nie oczywiście ze względu na pana, na rozmowę z panem, tylko pewne zażenowanie, bo w Polsce nie wolno poprawnej zabrania postawienia tego rodzaju tezy. Ja kiedyś w bardzo poważnym gremium profesorskim zadałem pytanie, czy my mamy, budując prognozę naszego kraju na najbliższe 30 lat, bo taka była kiedyś próba stworzenia, czy my jesteśmy w stanie, nie powinniśmy mieć gdzieś rozpracowanej prognozy, co by było, gdybyśmy, Unia Europejska przestała istnieć, albo oni, albo po prostu my byśmy z niej wystąpili, bo w końcu to nie my o tym decydujemy, naukowcy, tylko oni decydują, ci, którzy decydują. Ofuknięto mnie trochę i powiedziano, no to w ogóle rzecz to niemożliwe, żeby taki w ogóle dokument powstał. No i nie powstał. Natomiast odpowiedzmy sobie teraz tak na zasadzie dobrego prawa czwartej władzy, czyli mediów, wolnych mediów. Oczywiście, że ekonomicznie to nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni, że nasza gospodarka bez środków wspólnotowych zakończy swoją, pogrąży się w katastrofie, bo to jest to, z punktu widzenia bilansu gospodarczego, to nie są kwoty decydujące. Oczywiście, że to wymaga przestawienia, dostosowania, ale przecież jak w każdym przypadku środki, które uzyskujemy, są, które w tym sposób nie uzyskamy, są środkami, które będą zrównoważone tego rodzaju korzyścią polegającą na tym, że inni przestaną na nas zarabiać, bo nie będzie im się to opłacało, albo nie będą mieli takiej możliwości. No to są po prostu poważne analizy, które trzeba zrobić i powinniśmy zrobić bez tego strachu przed naruszeniem zasad poprawności, że w ogóle nam tak nie wolno myśleć.
Panie profesorze, jeszcze o Polskim Ładzie. Według zapowiedzi rządu ten program ma spowodować, że w kieszeniach 18 milionów Polaków zostanie łącznie 16,5 miliarda złotych. To będą oszczędności na podatkach. Kto zyska na Polskim Ładzie, a kto straci, tak w największym skrócie, jakby można było o tym powiedzieć?
Najprościej powiem, ja trochę tu się nie zgadzam. Boże, będzie skutek, bo te 16 miliardów to jest skutek ujemny dla budżetu, czyli budżet tyle traci. Znaczy, nie będzie miał tyle dochodów. Ja to trochę szacujemy, to w instytucie szacujemy to wyżej, to jest ponad 20 miliardów. Co to znaczy te 20 miliardów? Ale pan sześć, między 16 a 20 kilka jest to na pewno. Tyle zostanie, o tyle się zwiększą dochody dyspozycyjne, dochody osób fizycznych, a przede wszystkim pracowników, emerytów i rencistów. To jest grupa bezpośrednich beneficjentów, no to po prostu w wyniku wprowadzenia tych zmian ich dochody po opodatkowaniu wzrosną, to jest tak dokładnie 16,5 do 16 milionów 700 tysięcy obywateli. To jest bezsporne. Może być trochę więcej, raczej nie będzie ich mniej. To są ci, którzy dzięki temu staną się, będą mieli wyższe dochody i staną się bogatsi. Natomiast straci część, znaczy stracą samozatrudnieni, jeżeli będą mieli objęci podatkiem liniowym i nie dlatego, że tracą na podatkach, tylko tracą przez składkę zdrowotną i dla nich to będzie zmniejszenie ich dochodów po opodatkowaniu. I to jest natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych. Jeżeli rozwiązany zostanie ten problem, który do tej pory nie jest rozwiązany w tym dokumencie, jak czy składka ma obciążać zyski przedsiębiorstwa? Jeżeli nie będzie osiągała obciążania zysku przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, w ten sposób ta grupa też nie straci, a skorzysta.
To czekamy na wszystkie rozwiązania i wszystkie propozycje w ramach Polskiego Ładu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, a o Polskim Ładzie na pewno jeszcze porozmawiamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.